otwieram 19. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Jedwabno. Witam pana wójta Sławomira Ambroziaka, panią skarbnik Violettę Gil, panią wicewójt Elżbietę Katarzynę Koperską, pana sekretarza Zbigniewa Kudrzyckiego. Witam państwa radnych. Witam przedstawiciela gminy, komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej, gminnego komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Jedwabnie. Szanowni państwo, dzisiejsza sesja została zwołana na pisemny wniosek pana wójta. Aby stwierdzić prawomocność tej sesji, bardzo proszę radnych o włączenie urządzeń do głosowania celem stwierdzenia obecności frekwencji. Obrady dzisiejszej sesji są prawomocne, ponieważ obecnych jest 12 radnych na 15 ustawowego składu. Pozwolą państwo, że odczytam porządek dzisiejszych obrad. Punkt pierwszy. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi. Przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabno na lata 2025-2042. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Jedwabno na rok 2025. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia, rozpoznania anonimowej skargi. Punkt siódmy. Sprawy różne. Punkt ósmy. Zamknięcie obrad sesji. Czy są uwagi do przedstawionego porządku dzisiejszych obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Tradycyjnie protokół został wyłożony do wcześniejszego zapoznania się i o ile nie ma uwag, proponuję przyjąć go bez głośnego odczytywania. Czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji? Nie widzę. W takim razie przystąpmy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o włączenie urządzenia. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 12 radnych głosowało za. Dziękuję. Protokół został podjęty, przyjęty. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabno na lata 2025-2042. I tu tradycyjnie udzielam głosu pani skarbnik celem przedstawienia propozycji zmian uchwały.
Po stronie dochodów, dochody ogółem 46 290 736 złotych 10 groszy. W tym dochody majątkowe 13 262 438 złotych 24 grosze, wydatki 51 162 802 złote 98 groszy, wydatki majątkowe 17 996 297 złotych 11 groszy, deficyt w kwocie 4 872 066 złotych 88 groszy, przychody budżetu 6 034 504 73 grosze, rozchody 1 162 437 złotych 85 groszy. I wskaźniki wszystkie są spełnione. Dziękuję.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania do pani skarbnik? Nie widzę. W takim razie odczytam propozycję uchwały. Uchwała numer 19, łamane przez 120, łamane przez 25 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 września 2025 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabno na lata 2025-2042. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za, proszę o włączenie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 12 radnych głosowało za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Punkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Jedwabno na rok 2025. I ponownie poproszę panią skarbnik o zapoznanie z tymi zmianami.
Po stronie dochodów zmniejszono dotację z tytułu zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych o kwotę 5228 zł zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Jest to zwiększenie dotacji o kwotę 16 531 zł. Kolejna zmiana to także decyzja wojewody warmińsko-mazurskiego, zwiększenie dochodów na realizację zadań wynikających z ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 92 tysiące z tytułu realizacji zadań bieżących oraz o kwotę 281 tysięcy z tytułu realizacji zadań majątkowych. Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych z lat ubiegłych o kwotę 185 211,68 zł i zwiększenie dochodów z tytułu wpływu z różnych dochodów z roku bieżącego, podatek VAT od inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych o kwotę 275 955 zł. Kolejne dwie zmiany to decyzje wojewody warmińsko-mazurskiego. Pierwsza dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne, zwiększenie o kwotę 11 895 zł. I kolejna karta dużej rodziny, zwiększenie o 25 zł. I łącznie dochody zostały zwiększone o 486 966 zł i 32 grosze. Po stronie wydatków zmniejszono wydatki na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych o kwotę 5228 zł. Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków w rozdziale dotyczącym pozostałej działalności zakup materiałów o kwotę 8000 zł. I zakup usług pozostałych o kwotę 7083 zł. Kolejna zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne z tytułu zwiększonej dotacji o kwotę 16 531 zł. Kolejna zmiana także zmniejszenie środków pozostałej działalności różne opłaty i składki o kwotę 16 022 zł i 68 groszy. Zgodnie z wnioskiem wprowadzono środki na zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 107 083 zł. Kolejna zmiana dotyczy wprowadzonych środków na zadania majątkowe z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie 356 766 zł. I tutaj dotyczy mobilnej stacji uzdatniania wody, zakupu agregatu prądotwórczego, zbiornika elastycznego do magazynowania wody pitnej i także piły do betonu i stali. Kolejna zmiana są to wnioski pani kierowcy z GOPS-u. Łącznie wydatki zostały zwiększone o kwotę 11 920 zł. Kolejna zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zakup materiałów w utrzymaniu zieleni o kwotę 10 tysięcy. I ostatnia zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne modernizacji kompleksu sportowego Moje Wodnictwo Orlik o kwotę 41 tysięcy złotych. I łącznie wydatki zostały zwiększone o 486 966 złotych i 32 grosze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do pani skarbnik? Nie widzę. Pozwolicie Państwo, że ja skieruję to pytanie, które padło na wspólnym posiedzeniu komisji. Dotyczy ono wydatków związanych z boiskiem Orlik. Czy pan wójt, czy pan Kulas, kierownik referatu gospodarki, który dołączył do nas dzisiaj na sesję, wyjaśnią te wydatki.
Szanowni Państwo, w ramach tego projektu składaliśmy pierwotnie na znacznie wyższy zakres robót wysokie dofinansowanie do Ministerstwa Sportu. Tam było 300 tysięcy, otrzymaliśmy 125 tysięcy plus nasz wkład własny. W związku z czym musieliśmy ograniczyć zakres tej inwestycji po przetargu. Ja Państwu przeczytam ogólną charakterystykę, co jest w ramach tego przewidywane do wykonania. W punkcie pierwszym wykonanie konserwacji nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do piłki nożnej, obejmującej m.in. usunięcie zanieczyszczeń z płyty boiska, podniesienie włókien trawy, wyrównanie wypełnienia, szczytkowanie nawierzchni, likwidacja mostu na bokach boiska około 120 metrów bieżących, uzupełnienie kranulatu SB około 6 kg na metr kwadratowy, podklejenie łącznej czynia z sztucznej trawy około 450 metrów bieżących. Punkt drugi, wymiana elementów wyposażenia kompleksu. Punkt trzeci, modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami. Punkt czwarty, modernizacja oświetlenia. Mamy szczegółowy też przedmiar, który mniej więcej zawiera z ogółu to, co Państwo przeczytałem. Tutaj podam tylko może takich rzeczy, które w tym ogólnym opisie nie było. Jest tutaj m.in. dostawa i montaż bramek aluminiowych do piłki nożnej wraz z środkami montowane w istniejących tulejach, ławki typu antywandal, dwie sztuki, kosze na śmieci, dwie sztuki czyszczenie ciśnieniowe, będzie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Malowanie technologią na dysku linii boisk, wymiana na istniejącej konstrukcji nośnej tablic do koszykówki, tablica profesjonalna, epoksydowa o wymiarach 105x180 cm na ramie metalowej ocynkowanej ogniowo z regulacją wysokości, obręcz wzmocniona, wyposażona w siatkę, dwie sztuki. Dostawa, montaż bramek aluminiowych do piłki ręcznej wraz z siatkami montowane w istniejących tulejach, dwie sztuki. Co do modernizacji ogrodzenia wraz z piłkochwytami, to jest rozobranie istniejącego ogrodzenia siatki na linkach, ogrodzenie boiska głównego i boiska bocznego siatką o wysokości około 4 metrów, rozebranie siatki piłkochwytu za bramkami na boisku głównym wysokości około 6 metrów, dostawa i montaż siatki z polipropylenu z dolinowaniem pozostałymi elementami montażowymi wraz z regulacją drobnymi naprawami istniejącej konstrukcji sporczej na boisku głównym i boisku bocznym. Dostawa i montaż siatki z polipropylenu z olinowaniem pozostałymi elementami wraz z regulacją i drobnymi naprawami istniejącymi konstrukcji sporczej. Zakup i montaż bram stalowych w systemowych bramy wejściowe na boisko główne i na boisko wielofunkcyjne. Dwie sztuki w zakresie modernizacji oświetlenia. Mamy tak, demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu szusu, palu, wysięgnika na boisku głównym. 12 sztuk na boisku bocznym 8. Tablica bezpiecznikowa, wnętkowa w słupach, wymiana na nowe, na boisku głównym 6 sztuk, na boisku bocznym 4. Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku, oświetlenie typu LED, boiska do piłki nożnej, boiska bocznego, bo na boisku głównym 12 sztuk, na boisku bocznym 8 sztuk. To wszystko.
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze pytania dotyczące remontu, modernizacji boiska Orlik? Szczegółowo poznaliśmy się dokładnie, co tam będzie robione, co wymieniane. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania dotyczące zmian w budżecie? Nie widzę. W takim razie odczytam propozycję uchwały. Uchwała nr 19, łamane przez 121, łamane przez 25 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 września 2025 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Jedwabno na 2025 rok. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 12 radnych głosowało za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Szósty. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi. I tu udzielam głosu przewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radnej Grażynie Jakuszewskiej.
Odczytam stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji dotyczące skargi z dnia 1 września 2025 roku na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie. Komisja w składzie Grażyna Jakuszewska, Julia Duda i Dariusz Piórkowski. W dniu 2 września 2025 roku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została przekazana anonimowa skarga na dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie. W powyższej sprawie komisja zebrała się na posiedzeniu w dniu 5 września 2025 roku. W pierwszej kolejności pismo poddane zostało ocenie pod kątem formalnym. Stwierdzono brak imienia i nazwiska, jak również podpisu. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zauważa, co następuje. Warunki formalne, jakie powinna spełniać skarga w rozumieniu artykułu 227 KPA, określa rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, wydane na podstawie artykułu 226 KPA. Powołane przepisy określają również konsekwencje niezachowania wyżej wymienionych warunków przez skarżącego. Zgodnie z paragrafem 8 ustęp 1 rozporządzenia, skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, skarga nie zawiera imienia i nazwiska ani nazwy oraz adresu podmiotu składającego skargę, także wtedy, gdy zostały one ujęte w sposób nieczytelny lub wieloznaczny. Oznacza to, że skutek w postaci pozostawienia skargi bez rozpoznania wynika z mocy prawa, a rozstrzygnięcia podejmowane przez Radę Gminy w tej kwestii mogą jedynie stwierdzić tę okoliczność. Ze względu na fakt, że skarga nie zawiera oznaczenia nadawcy, imienia i nazwiska, ani adresu zwrotnego, zgodnie z powołanymi przepisami anonimową skargę należy pozostawić bez rozpoznania. Dziękuję.
Dziękuję. Szanowni Państwo, odczytam teraz propozycję uchwały. Uchwała numer 19, łamane przez 122, łamane przez 25 Rady Gminy Jedwabno z dnia 17 września 2025 roku w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi. Czy są uwagi do przedstawionej propozycji uchwały? Nie widzę. W takim razie przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 12 radnych głosowało za. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Punkt 7. Sprawy różne. I tu pozwolę sobie udzielić głosu gminnemu komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnych celem zapoznania, przedstawienia mieszkańcom sytuacji, jaka obecnie panuje w kraju i w nawiązaniu może do tego, co było w sobotę, aby uspokoić, zapewnić i jak mamy zachowywać się w sytuacjach zagrożenia. Bardzo proszę.
Witam Państwa. Najpierw zacznę może od tych sygnałów alarmowych, tak, które są, że tak powiem, przeznaczone dla ostrzegania i alarmowania. Jest to jeden właściwie sygnał trzyminutowy modulowany, syrena i później odwołanie tego alarmu minutowy ciągły. Tak. Doszło do takiej, że tak powiem, niezręcznej sytuacji, delikatnie mówiąc oczywiście, przy przywitaniu naszego samochodu nowego pożarniczego w jednostce w sobotę. Wiadomo, że w całym kraju postępuje się w podobny sposób. Wszystkie jednostki witają samochody nowe poprzez przejazd kolumny samochodów na sygnałach oraz włączeniu syreny alarmowej. Pech chciał, że włącznik syreny jest na zewnątrz budynku. Budynek już ma 16 lat, zaciął się, a człowiek, który tam stał, nie wiedział, co zrobić. Dopiero jak wysiedliśmy z samochodu, udało się go odblokować. Ale to i tak nie zmienia postaci rzeczy, ponieważ był to ciągły sygnał, który trwał, z tego co się zorientowałem, około 5 minut. Nie mógł być to sygnał alarmowy, tak? Jedynie przedłużone, w cudzysłowie, odwołanie alarmu. Sygnał minutowy, ciągły, to jest odwołanie, tu trwało to aż 5 minut. To, czy ktoś wie, jakie są alarmy, tak jakie są ogłoszone i sposób zachowywania się, to wszystko zależy w chwili obecnej od mediów, tak? Bo to oni nagłaśniają tą sytuację, wprowadzają też niezłe zamieszanie w tych sprawach. Ale, tak jak powiedziałem, do nich należy informowanie, ponieważ no, u nas trudno dotrzeć z jakimiś, że tak powiem, informacjami związanymi na temat alarmów, zagrożeń, szczególnie do osób starszych, tak, które nie używają mediów społecznościowych. Wracając jeszcze do tego przyjazdu, było szeroko, tak, jeżeli pewnie większość z Państwa też wiedziała, bo prawie każdy ma Facebooka, ja nie mam, ale wiem, że taka sytuacja miała miejsce. Do tych ludzi trudno dotrzeć. Nie dziwię się, że było jakieś zdenerwowanie, bo nie wiedzieli, co się dzieje. No ale tego nikt nigdy nie przewidzi, tak? Teraz odnośnie no, tego zachowania. Nasz rząd planuje, czy już wydaje podręcznik, czy poradnik, jak się zachować w sytuacjach kryzysowych, szczególnie w sytuacjach, tak jak teraz, zagrożenia wszelkiego rodzaju atakami, szczególnie z powietrza. Ale to potrwa. Z tego, co my wiemy nieoficjalnie, to będzie to wydrukowane po nowym roku, tak? Czyli troszkę to potrwa. I tutaj rola mediów, żeby informować. Nasza także, żeby zamieszać, tak jak powiedziałem, na mediach społecznościowych, czy na stronach jedwabno.pl, czy na BIP-ie. Ale czyta to niewiele osób, tylko te zainteresowane, a na pewno nie starsze. Tak? Można prowadzić akcję jakąś ulotkową, wieszania ogłoszeń i tak dalej, które też są słabo czytane. Taka jest prawda. Często wywieszamy różne informacje, które wiszą i ludzie się dziwią, że coś się wydarzyło. Tak? Myślę, że no to też rola no właśnie naszych władz, tych wyższych, które będą naciskały, no bo taka nie ma innej możliwości, żeby już od tego nie odejdziemy, tak? Żeby ludzi informować. A jak zostaną, że tak powiem, przywrócone, może nie przywrócone, a odtworzone czy powołane struktury obrony cywilnej, których faktycznie nie ma teraz, tak, to zaczną się szkolenia, mam nadzieję, szkolenia ludności w tym zakresie. I to tyle.
Dziękuję. Panie Wójcie, Panie Komendancie, ja zwracam się z prośbą. Wydaje mi się, że w imieniu chyba nas wszystkich i mieszkańców, to co powiedział Pan Komendant osób starszych, które niekoniecznie korzystają z urządzeń, nośników nowoczesnych informacji. Chciałabym, aby na terenie naszej gminy zostały zorganizowane spotkania z Panem Wójtem, z Panem Komendantem, czy też przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w danym sołectwie i na takich zebraniach przekazać tę informację właśnie. Jaki dźwięk alarmowy, jak się zachować, co robić, bo media mediami, ale przekaz ustny jest zupełnie czym innym. I tu naprawdę Myślę, że nasi strażacy zareagują przychylnie na tę propozycję, a pan wójt również, i sporządzimy może taką listę, informację do pana sołtysa, kiedy ewentualnie w danej miejscowości byłoby spotkanie, na które mogą przyjść mieszkańcy i otrzymają podstawowe informacje. Proszę bardzo, panie wójcie.
Pani przewodnicząca, wczoraj zakończyłem ostatnie zebranie w sprawie Funduszu Sołeckiego. Od półtorej miesiąca byłem w turnę po gminie. Wychodzi na to. I wczoraj, bo pani przewodnicząca nie jest pierwsza, polecająca mi to, i wczoraj usłyszałem, że rząd poleca, żeby wójtowie zebrania organizowali po gminach i informowali. Tak, pani przewodnicząca, rządowi bym się na to nie zgodził. Pani się zgodzę, zorganizujemy te zebrania i znowu wtórne ruszę. Natomiast rządowi bym się nie zgodził, bo co rząd jeden i drugi robiły w tej sprawie przez 3 lata?
Nic.
Nic nie robiły, proszę państwa. Tu od komendanta, wczoraj jeszcze wedle mojej wiedzy, co usłyszałem w telewizji z kolei przedwczoraj od pana ministra Kierwińskiego w wywiadzie, to ten podręcznik miał być wydrukowany do końca roku. Tutaj, nie wiem, pan komendant posiada jakieś informacje, że tak powiem, z zakulisną, może i tak być, że po nowym roku będzie. Więc co rząd jest w stanie zrobić, to pod choinkę obywatelom, dopiero pod choinkę dać książki do czytania. To pod choinkę będzie prezent po 3 latach zagrożenia, pod choinkę rząd da książki do czytania. Następny problem z tymi książkami jest taki, że 70% tego społeczeństwa nie czyta i nie będzie czytało pewnie tej książki. Problemem jest to, że ani państwo na taką sytuację nie jest przygotowane, ani społeczeństwo. A to, że społeczeństwo nie było przygotowane, to w efekcie w sobotę na tym przyjęciu samochodu wyszło. Z tego względu, że do 10 września problem nie istniał w wyobrażeniu społeczeństwa. On istniał może przez pierwsze pół roku w 2022 roku, jak wojna na Ukrainie się zaczęła. Później to, co powiedziałem ostatnio, to spowszedniało wszyscy, że a to gdzieś za granicą się to, czy nas nie dotyczy. No, wszyscy mówili, że przyjdzie taki czas, że będą nam rakiety i drony latać na niebie. Pan komendant może potwierdzić, ja na zebraniach OSP też mówiłem o takich sytuacjach, to strażacy na mnie patrzyli jak na wariata, że mówię, że będą latać drony i rakiety. Tak było, panie komendancie?
Oczywiście.
I ja mógłbym szkolić wcześniej. Podkreślę jedną rzecz. Jako gmina mamy partnerstwa podpisane z 2 gminami na Ukrainie i widzieliśmy różne rzeczy już w trakcie wojny, będąc tam. Jak oni działają i jakie rzeczy mają przygotowane. Ja mógłbym o tym długo opowiadać. Podam jeden przykład aplikacji na telefony. Bo państwo teraz, jak będą latać te drony, to co się wydarzy teraz? Na dzisiaj przyjdzie państwu SMS. Ja mam ten SMS na telefonie, jak sobie zajrzycie, że z RCB przyszedł SMS, to będziecie wiedzieli, że przyszedł SMS, jest zagrożenie. Ale telefon nie zawyje. Tam jest aplikacja państwowa na Ukrainie. Telefon wyje alarmem jak syreną.
Dobrze, panie wójcie, przepraszam, jest... że przerwę. Otrzymam
tak.
Informację. I co mam zrobić?
Dobrze, a tutaj pani nie otrzyma, pani nie będzie wiedziała, że jest alarm lotniczy, bo pani przez kolejne 2-3 godziny nie zajrzy do swojego telefonu.
No ale jeżeli siedzę, chodzę, teraz jestem w gotowości. Dobrze,
to, ale ja już pani mówię, no przyjmijmy.
O to chodzi. Chcę, dobrze, żeby mieszkańcy naszej gminy
to za chwilę do tego, dobrze, za chwilę do tego dojdziemy.
Odbiorę,
za chwilę do tego będziemy. Ale to pani przewodnicząca, dobrze, to przyjmijmy. Połowa odbierze tego SMS-a i zobaczy w momencie, kiedy go otrzyma, co to za SMS, a druga połowa nie odbierze. Zobaczy go za 3 dni, albo za 3 godziny, albo za 3 dni. Zorientuje się, że SMS-a dostała. Więc połowa mniej więcej to będzie, nie będzie wiedziała, że ma SMS-a, a połowa będzie wiedziała. Przyjmijmy, że jesteśmy tą połową, która odbierze tego SMS-a. No i co pani ma zrobić?
No właśnie. Chowam się do piwnicy.
Powinna pani zajrzeć do podręcznika. Powinna pani zajrzeć, pani przewodnicząca, powinna pani zajrzeć do podręcznika, który powinna pani dostać 3 lata temu, a nie na choinkę 2025.
Czy na terenie naszej gminy jest jakieś pomieszczenie, schron gwarantujący mi bezpieczeństwo?
Pani przewodnicząca, teraz tak, żeby wszyscy byli zorientowani, to jest 100%, przynajmniej tych, którzy posiadają komórkę, ta komórka powinna zawyć alarmy. No on od razu wie, że to nie jest zwykły SMS, tylko wiadomo, że to jest alarm lotniczy, tak? I od razu wiadomo, że trzeba coś zrobić. My byliśmy świadkami takiej sytuacji akurat w Rokitnie na Ukrainie, gdzie byliśmy w jednej ze szkół. W pewnym momencie merowi zaczyna być komórka alarmu lotniczego, on od razu wie, że jest. My po prostu zeszliśmy razem, to jest teren wiejski, zeszliśmy razem z tymi dziećmi, siedzieliśmy w tym schronie pod szkołą razem z dziećmi, tak? Przez ten czas, dopóki nie przyszło odbicie tego, bo takie są przepisy ichniejsze. Natomiast to od razu jest wiadomo, że to jest alarm. Oni tak nie mają takich syren jak my, bo u nas jednostki są tak rozlokowane, że praktycznie te syreny byłyby wszędzie słychać. Szanowni Państwo, tylko ludzie nie znają, to jest kolejny problem, nie rozróżnią i nawet jak my będziemy się bardzo starać, w dalszym ciągu nie rozróżnią syren wypadków drogowych od syren tych lotniczych. Tutaj też Państwo nie zadbało o odpowiednią koordynację przepisów. I teraz wiecie Państwo, aplikacji takiej wyjącej nie mamy, książki co robić nie mamy. Teraz tak na kogo wychodzi, że wójt musi organizować zebrania i to nie, no pani to dzisiaj powiedziała, ale rząd to powiedział wczoraj. Jesteśmy nieprzygotowani, natomiast większość społeczeństwa przez te, nie wiem, 2,5 roku to mało to obchodziło, dopiero przyszedł 10 września, a większość analityków cywilnych, wojskowych mówiło, że drony będą latać rakiety. Przygotowanie państwa do zestrzeliwania takich obiektów jest mniej więcej takie. Oni sobie lepiej poradzą z rakietami balistycznymi i manewrującymi, bo do tego mamy odpowiednie wyposażenie, niż z tymi tak zwanymi mopedami, bo Ukraińcy nazywają to mopedy, czyli komarki, w skrócie mówiąc po naszemu, bo to są małe silniczki, leci to nisko i to się co do zasady zestrzeliwuje z broni automatycznej. Należałoby wystawić zespoły, drużyny strzeleckie, wojskowe na granicach i po prostu zestrzeliwać to, co nadlatuje na niskiej wysokości. Bo to można z normalnych, wielokalibrowych karabinów maszynowych przeciwlotniczych zestrzelić. Natomiast państwo, wojsko też nie zorganizowało ten system, to można dosyć szybko zrobić. Natomiast pewnie zajmie to kilka miesięcy. Pytanie, gdzie było wojsko. No, wychodzi na to, że wojsko po wczorajszych informacjach trafiło rakietą w ten budynek na Lubelszczyźnie, próbując zestrzelić drona ślepaka. To cóż ja mam Państwu więcej powiedzieć. Przez wszystkie ten czas, kiedy się mówiło, że coś takiego istnieje i będzie takie zagrożenie, nikt tego na poważnie nie brał. Sami mieszkańcy też tego na poważnie nie brali. Dopiero począwszy od 10 września, jak zaczęły media o tym nadawać, tutaj drony i tak dalej. W efekcie to, co, przepraszam, czy wyglądało jakoś inaczej, te przyjęcie samochodu, panie komendancie, 4 lata temu przyjęcie samochodu mam, ono jakoś inaczej jak dla mnie nie wyglądało i nie było z tym jakiegoś problemu. Teraz wychodzi na to, że jest to problem. No cóż, ludzie, nie mamy kontaktu. My nawet jakbyśmy chcieli opublikować te ogłoszenia na Facebooku, gdziekolwiek, to też nie damy rady. Najważniejsze, dotrzeć do wszystkich. Najważniejsze jest to, żeby powstały stosowne aplikacje i ten podręcznik. Natomiast co ja miałbym radzić mieszkańcom? Pani przewodnicząca, po pierwsze, to co mówi rząd, to co się mówi w mediach, schrony, ukrycia, na terenach wiejskich jest to niepotrzebne. Schrony są potrzebne w dużych miastach, gdzie są duże skupiska ludności i nie ma gdzie się ukryć. Na terenach wiejskich mamy w sposób naturalny rozproszenie, tym bardziej w przypadku naszej gminy, gdzie mamy 11,5 osoby na kilometr kwadratowy. Każdy dzięki rozproszeniu, nawet jakby gdzieś coś trafiło, ofiar dużo nie będzie. Każdy ma jakieś piwnice, powinien przystosować sobie piwnicę. No, proszę Państwa, 10 września jeszcze byłem na końcu tego turnieju i akurat było zebranie w Nowym Borowem. To też powtórzyłem wczoraj w Pidumiu, bo już wtedy zaczęliśmy rozmawiać o tym na tych zebraniach, o tych zagrożeniach, więc część wsi już wie, jak się zachować, te, które miały zebrania po 10 września. Ale to była chyba trzy wsie. Pytanie podstawowe. Nowym Borowym, które zadałem. Czy Państwo jako mieszkańcy Nowego Borowego po ogłoszeniu alarmu, jak wam komórka zawyje, będziecie jechać biec do Jedwabna, aby się schować w schronie, czy tutaj wspólnej trumnie? Nie. Oni, no tego, no mówię, no to wiecie co zrobić. Przystosować sobie piwnicę i tyle. I tak w każdej wsi powinni po prostu mieszkańcy zareagować. Przystosować swoje piwnice do tego, żeby w razie takich alarmów móc się schować. A powiem panu Państwu więcej. Tych alarmów, tych nalotów dronowo-rakietowych będzie więcej. To dopiero jest początek. Żebyście Państwo, tak jak mówiłem na tych zebraniach OSP, że coś takiego będzie się działo, mi nikt nie wierzył, to dzisiaj mówię, tego będzie więcej i nie będzie dronów ślepaków, tylko z prawdziwymi ładunkami wybuchowymi. Będzie tak zwana wojna dla jaj. Przepraszam za takie określenie, natomiast ja Państwu wyjaśnię, o co chodzi. Putin nie poradził sobie z Ukrainą, tej wojny nie wygrał, musi i nie wygra, nie jest w stanie tego zrobić, co by nie stosował. On nie może swojemu społeczeństwu powiedzieć, że on nie wygrał z Ukrainą, bo go wyśmieją i pewnie zwalą z tego fotela. On musi zacząć jakąś inną wojnę z NATO, po to, żeby później wyszło, że zawiera pokój nie z Ukrainą, tylko z NATO. A żeby zacząć, on nie będzie chciał wygrać tej wojny z NATO, bo wie, że jej nie wygra, natomiast będzie musiał ją zacząć i jakieś parę rakiet trzeba puścić gdzieś. Ileś dronów trzeba gdzieś puścić po to, żeby była wojna z NATO. I wtedy on przed swoim społeczeństwem się wytłumaczy, że no, była wojna z NATO, nie udało się jej wygrać, ale to była wojna z NATO, a nie z jakąś Ukrainą. Dlatego to będzie wojna dla jaj. De facto to, co się wydarzyło 10 września, to już jest początek takiej wojny. To w normalnych warunkach było uznane za agresję zbrojną. Natomiast nie jest to, bo sojusz trzyma jeszcze nerwy na wodzy i nikt nie chce zacząć układać się z ruskimi rakietami, skrócie mówiąc, tak?
Panie Wójcie, mam nadzieję, że pana słowa
się nie spełnią.
Z jednej strony się nie spełnią, z drugiej strony się spełnią, że to niby będzie, powtórzę, wojna dla jaj, po to, żeby nas nastraszyć, tak?
Tak.
I te drony, te rakiety będą lądować nie tam, gdzie są mieszkańcy naszego państwa, tylko w polach, w lasach, spokojnie. Ale moje pytanie było troszeczkę inne. Panie Wójcie, chciałabym, żeby na tych spotkaniach, właśnie tu prośba do ochotniczych straży pożarnych, wiem, mam do piwnicy, ale
przygotować sobie piwnicę.
Przygotować piwnicę i siebie. Panie Wójcie, słyszę plecak. Weź z sobą. Co w tej piwnicy ewentualnie mieć? Tego typu informacje. Nie straszmy, nie wywołujmy wilka z lasu.
Proszę Państwa, to nie o to chodzi, żeby nie straszyć, bo po tej sobocie mnie nie było, bo byłem w delegacji w Wilnie, tak? Po tej sobocie wychodzi na to, że ludzie są spanikowani, a nie powinni być. Oni przez 3 lata powinni się przygotować mentalnie do tego, że takie rzeczy mogą się dziać. I o tym trzeba mówić, żeby też rozumieli, że pewne rzeczy to są tylko, jak to się mówi, strachy. Strachy na lachy. I to, co się stało 10 września, to też były strachy na lachy póki co. Natomiast wracając jeszcze, bo co należy zrobić, a tak naprawdę to w tych piwnicach to państwo też powinno pomóc, tylko nie ma kompletnego pojęcia, bo tak ono mówi o budowaniu schronów. Po co w terenie wiejskim budować schrony? Bez sensu. Przyż może pod szkołą. To największy ma sens. Natomiast jest jedna rzecz, gdzie jakiś dron uderzy, czy choćby ta rakieta, która miała zestrzelić dron, a uderzyła w budynek mieszkalny, to ludzie muszą mieć możliwość kontaktu między sobą. To znaczy, żeby kogoś poinformować, że słuchajcie, pomóżcie nam, bo nas przywaliło w tej piwnicy. I nad takimi aplikacjami, łącznie z tymi alarmowymi, państwo powinno pracować. To też jest sprawdzone w Ukrainie, a nie kazać drukować jakieś w tym momencie książki, które będą za ileś miesięcy. Skuteczniejsza w tym zakresie jest telewizja z krótkimi reklamami, jak w danej sytuacji się zachować. To powinno iść w telewizjach, żeby ludzie to widzieli. Jak sami Państwo wiecie, oni oglądają tę telewizję. Dlaczego akurat w Jedwabnie wywołało to takie poruszenie? Bo akurat na czerwonych paskach w telewizjach w sobotę leciało to, co było w Lubelskim, a okazało się ostatecznie, że na radary pokazały jakieś zjawiska, dziury, nie wiem, pogodowe, które wyglądały jak potencjalne drony. Bo nic, jak się okazało, przez granicę nie przeleciało. Teraz tak, żeby się Państwo, my możemy robić te sygnały, możemy tłumaczyć te sygnały, a ludzie takich nie zrozumieją. Każdy sygnał z naszych syren alarmowych w jednostkach OSP będzie odbierany jako alarm. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, my tego, bo już mi powiedziano w poniedziałek, że powinniśmy w ogóle już przy alarmach nie wyłączać syren w jednostkach OSP. Oni dostają na telefony powiadomienia i to powinno wystarczyć. Nie, to są dwie skuteczne formy poinformowania o tym, że muszą być strażacy na miejscu. Te telefony, a druga to jest właśnie mimo wszystko syrena, bo nie zawsze każdy strażak ma przy sobie telefon. I to powinno być dalej zachowane. Natomiast owszem, ludzi należy uczyć, jakie sygnały są czego, tylko jeszcze Państwu, to do Państwa jest kwestia, bo my żeśmy to zidentyfikowali w trakcie naszej rozmowy wczoraj i w poniedziałek. Nasze DSP są, czyli te systemy alarmowe na remizach łącznie, które załączają syreny, one są uruchamiane automatycznie przez komendę powiatową. Natomiast nasze systemy są dosyć stare. To nie jest to, że one są stare, tak? Bo my byliśmy chyba najpierwszą w ogóle gminą w powiecie, która miała całkowicie wszystkie OSP w DSP. Tylko, że byliśmy najstarsi, pierwsi to mieliśmy. W efekcie te nasze urządzenia są najstarsze, one już tak, tutaj pan komendant szerzej to za chwilę może przedstawi, nie pracują tak jak to wtedy. To co teraz trzeba zrobić? Mój wniosek jest prosty i to będzie, policzymy koszty, będzie od Państwa zależało. Musimy wymienić DSP we wszystkich jednostkach, po prostu one już nie pracują tak, ale troszeczkę inaczej są zaprogramowane i one wyją nieco inaczej, my nie osiągamy tego, co w tych sygnałach konkretnie ma być. I póki to nie miało znaczenia, bo syrena wyje, to znaczy, że straż wyjeżdża i nikt tam nie brał do głowy, a teraz długość, forma tych sygnałów będzie miała duże znaczenie, a my na tych starych DSP nie możemy tego osiągnąć. Dlaczego przez tyle lat je trzymaliśmy? No bo one były skuteczne do tej pory, a po co wydawać pieniądze? Jesteśmy oszczędni, tak? Może tu pan komendant się odniesie do tej kwestii, ale mówię, jak wymienimy wszystkich.
Tak jak pan wójt powiedział, nasza gmina jako pierwsza w powiecie miała właśnie te we wszystkich jednostkach tak zwany system DSP, czyli zdalnego uruchamiania syren alarmowych ze stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i są przestarzałe. One funkcjonują, nie ma problemu, jeżeli chodzi o alarmy pożarowe, ale już alarmy obrony cywilnej, powiedzmy, czy te o ostrzeżeniach, nie ma takiej możliwości, ponieważ no, to jest elektronika, tak? My założyliśmy w 1995 roku, czyli 30 lat temu, TDSP. Wiecie Państwo, jak się starzeje elektronika, telefon po 2 latach praktycznie jest bardzo, bardzo stary, tak? Podobnie jest z radiami. Państwo też wprowadza nowy system, że tak powiem, alarmowania i ostrzegania, który będzie oparty już nie na syrenach takich akustycznych, tak, które nazwują, tylko na syrenach elektronicznych, za pomocą których można nadawać komunikaty głosowe także, tak, różne dźwiękowe i głosowe. Jeżeli jedziecie Państwo, jesteście w Olsztynie, wjeżdżacie i pierwsze skrzyżowanie właściwie w Olsztynie po prawej stronie jest stokrotka, tam stoi taka syrena na maszcie, to są takie tuby duże, i można komunikaty głosowe podawać, czyli wszelkie komunikaty o ostrzeżeniach, o zagrożeniach, czego no, nie można wiadomo z syreny akustycznej. Tu kolega mówił mi, że w ubiegłym tygodniu, czy w tym tygodniu, taka syrena została zamontowana w Wielbarku. I systematycznie zaczyna nasze województwo wprowadzać. Robi to, że tak powiem, ze środków budżetu państwa, tylko no po prostu trzeba na to czekać. Tak? A te syreny, no trzeba właściwie, żeby na tym pracowało, to wymienić ten system DSP.
Czyżby wniosek był taki, że w tej chwili syrena zawyje, to po prostu strażacy wyjeżdżają do akcji?
Co do zasady tak. Natomiast, żeby wyróżnić alarm, czy one też są bardzo podobne do naszych alarmów i to też jest problem, państwo nie zmieniło tego, to może też tutaj komendant, żeby to nie było tylko, że to tylko ja sobie gadam.
To znaczy dla nas nie ma jakiegoś, że tak powiem, problemu z rozróżnianiem tych sygnałów, tak? No jest ich niewiele. Sygnał pożarowy to to są 3 10-sekundowe sygnały, czyli wyje 10, przerywa, zaczyna 3. Trudno go pomylić z sygnałem modulowanym, tym o zagrożeniu, o ataku, który ma trwać 3 minuty i on nie przerywa. To jest modulacja, tak? Czyli zwiększanie, zmniejszanie tych fal dźwiękowych. Tylko, no właśnie, ludzie o tym nie wiedzą, tak? Dla nich czy wyje tak, czy tak, nie ma żadnej różnicy.
Właśnie na tych spotkaniach może wyjaśnimy to dokładnie i będzie to działać.
Żeby uspokoić jeszcze, ja uważam, że w chwili obecnej państwo powinno osiągnąć taką manierę, którą samo wprowadza. To znaczy przysyła nam maile, żebyśmy w określone rocznice państwowe, tak to określę, nawet nie święta państwowe, ale rocznice państwowe wyli tymi syrenami, czyli 1 sierpnia na przykład. Bo nam się każe.
I 1 września.
Nam się każe wyjść tymi syrenami. Teraz jest pytanie, jakby teraz 1 września albo po tym 10, jak my byśmy na polecenie państwa znowu zaczęli wyjść, a ludzie siedzą w domach i myślą, co to będzie, tak? Więc na pewno to powinno być ściągnięte. Jedna rzecz, która jeszcze się rzuca, a która w przypadku naszych województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, i też o tym wczoraj mówiłem na zebraniach w tych miejscowościach po 10, to jest to, że my jesteśmy bardzo blisko tych granic z Białorusią i obwodem kaliningradzkim, królewieckim. I też w jakiś sposób to powinno być mówione mieszkańcom, że w razie czego, no być może powinni, jakby się coś zaczęło, załóżmy na Litwie, wyjechać, nie wiem, do rodziny znajomych, nie wiem, w Wielkopolsce, choćby z dziećmi i tak dalej, to gdzieś tam, oczywiście bez tworzenia paniki niepotrzebnej. Ale o takich rzeczach gdzieś tam też trzeba myśleć, bo to ciężko przewidzieć, w skrócie mówiąc, co wariaci za wschodniej granicy, jeden z Mińska, drugi z Moskwy, wymyślą, tak? I wiecie państwo, o tym się nie rozmawiało poważnie ze społeczeństwem przez te prawie 3 lata wojny, która toczyła się na Ukrainie, bo to wszystko było tylko w takim młynie polityków i oni tylko się przerzucali. Najpierw pomagamy na potęgę, później się ci Ukraińcy też tam różnie to z nimi bywało, były kłótnie, natomiast po naszej stronie nie wyciągano z tego wniosków i nie wprowadzano systemu, który by pozwolił komunikować się przede wszystkim ze społeczeństwem w takich sytuacjach. A społeczeństwo, że lubi igrzyska, oglądało to sobie w telewizji, jeden polityk powiedział drugiemu to, tamten mu odpowiedział. No i fajnie było generalnie bić pianę na tych tematach, ale nie zająć się tym na poważnie. W efekcie teraz, po 10 września, społeczeństwo jest nieprzygotowane i nieco spanikowane i nie ma co mu się dziwić. Natomiast politycy nie za bardzo wiedzą, co zrobić i każą wójtom organizować zebrania. Przecież, proszę państwa, no to brzmi śmiesznie. Ja to zrobię, bo ja uważam, że w końcu ludzie chcą mnie słuchać. Bo jak mówiłem, to nie bez powodu wracam do tych zebrań OSP. Bo tam ludzie są do tego, oni wjeżdżają do akcji ratowniczych i tak dalej i wiedzą. Jak ja mówię o tym, że coś takiego może latać, no tak jak Krzysiek tu też potwierdził, no patrzyli na mnie nieco jak na wariata, że wójt sobie takie rzeczy opowiada. No to mamy rzeczywistość, a państwo mówię, tego będzie więcej i nie będzie się, tak będą prawdziwe. To jest oczywiste. Natomiast prosiłbym nie wpadać w panikę. My za chwilę pewnie z nimi DSP policzymy. Ja jestem zdeterminowany po tych informacjach, żeby te DSP w jednostkach wszystkich powinien, które są już stare. Natomiast to nie jakoś nie zmieni sytuacji, że każdy alarm do wyjazdu do wypadku samochodowego, do pożaru będzie interpretowane, że to być może drodzy lecą. To państwo powinno zadbać o aplikacje na te komórki, tak żeby one były. Tutaj bardzo prosta sprawa, skopiować to od Ukraińców, a nie tak jak to się dzieje dzisiaj, że tylko przychodzą SMS-y i ktoś odczyta SMS-a za 3 dni. Przed nami na pewno długa droga, ja się cieszę. Ja pani przewodnicząca pojadę. Będę te spotkania odbywał. Po to, żeby nieść, bo w mediach w chwili obecnej to jednak troszeczkę się o takiej paniki w tym zakresie też, a to tak nie można. Natomiast będę odbywał, trzeba zrobić. Natomiast ja się cieszę, że w końcu jest chęć, żeby tego słuchać i o tym rozmawiać, bo przede wszystkim powinniśmy o tym rozmawiać, jak się zachowywać i to jest chyba najważniejsze. A później, no jak dostaną ten podręcznik, miejmy nadzieję, że nie po nowym roku, a jednak na choinkę, to oni go chociaż przeczytają. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w punkcie sprawy różne? Proszę bardzo, udzielam głosu.
Uważam, że paradoksalnie ta sytuacja z tą syreną alarmową to może doprowadzić do tego, że mieszkańcy gminy będą bardziej mówił, do tej pory nikt nie zwracał uwagę, a może ta syrena była długo, to może w końcu zainteresują się, żeby dowiedzieć się, jak je rozróżniać, tak?
Dziękuję. Miejmy nadzieję, że właśnie teraz będziemy bardziej uczuleni na te sygnały i ludzie raczej będą zwracać uwagę. W razie wątpliwości będą telefony, tak jak to się stało w sobotę. Parę słów, panie.
Tak. Panie przewodniczący, ja przepraszam państwa, że tak pewne rzeczy tak na brutalnie nazywałem tej wypowiedzi, ale być może czasami jest lepiej powiedzieć kilka ostrych słów i opisać sytuację, jaką jest, niż po prostu ubierać to w piękne, dyplomatyczne słowa, co z reguły robię, ale czasem pewne rzeczy trzeba nazwać po imieniu, żeby to było zrozumiałe, wręcz brutalne, ale jednak tak, żeby przekaz był jasny. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie Wójcie, dlatego ja również dzisiaj zwróciłam się z tą prośbą. Nie czekajmy na to, co będzie w mediach, tylko weźmy sprawy w swoje ręce. Informujmy, przedstawiajmy sytuację i jak się zachowywać w danych momentach. Dziękuję. Ponawiam pytanie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam obrady 19 nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jedwabno. Dziękuję państwu za obecność.